Pojawił się znikąd, nie dostał nawet karabinu, a stał się skutecznym snajperem, który jak równy z równym walczy z najlepszymi strzelcami wroga. A po drodze zakochuje się i nawiązuje romans ze swoją towarzyszką broni, tyle w rogu bram. To film z 2001 roku, który opowiada o historii rosyjskiego snajpera Wasilija Zajcewa i szerzej o bitwie pod Stalingradem z przełomu 1942 i 1943 roku. To jest jeden z najpopularniejszych filmów o II wojnie światowej, ale czy my możemy go traktować jako coś, co zastąpi nam podręcznik do historii? O tym porozmawiam z Mateuszem Drozdowskim z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja się przyznam, że W rogu bram to jest jeden z tych filmów, dzięki którym w ogóle zainteresowałem się historią, a zwłaszcza tym okresem, czyli II wojna światowa.
Film jest niezwykle sugestywny, jest taką bardzo, bym powiedział, artystyczną wizją, dlatego muszę powiedzieć, że film mi się podobał, to znaczy oglądając filmy, pomimo, że jestem historykiem, to biorę też pod uwagę takie kryteria jak muzyka, jak zdjęcia, jak oczywiście wszystkie inne pozostałe elementy, można powiedzieć, sztuki filmowej. I film, muszę powiedzieć, że kiedy oglądałem go pierwszy raz, to już było ponad 20 lat temu, to zrobiło na mnie wrażenie. I rzeczywiście pod względem takiego, bym powiedział, warsztatu filmowego, jest to film, który, jak powiedziałem, jest bardzo sugestywny, spektakularny, pięknie nakręcony, także w tym sensie mi się podobał. Oczywiście jako historyk patrzę też na ten film z punktu widzenia faktów.
No właśnie, czy my z tego filmu możemy się uczyć historii?
Troszkę tak. Tylko troszkę, tak bym powiedział. Znaczy, rzeczywiście tam jest całkiem sporo, można powiedzieć, wątków, które są oparte na faktach historycznych. Także to nie jest film, który rzeczywiście jest jakąś taką historyczną, bym powiedział, bzdurą. Tylko trzeba oczywiście to wszystko sobie dokładnie przeanalizować, dlatego że musimy zejść troszkę głębiej. Rzecz polega na tym, że to jest, bym powiedział, taki typowy zachodni film o froncie wschodnim, typowy zachodni film o Związku Radzieckim czy też Rosji. To znaczy zawiera on bardzo wiele uproszczeń, jakichś wizji nie do końca potwierdzonych. To jest, tak jak mówimy, jak Amerykanom się wydaje, jak wyglądała wojna na wschodzie. Generalnie wielka wartość tego filmu polega na tym, że w ogóle jest mowa o tej wojnie na wschodzie. Front wschodni w kinematografii zachodniej jest stosunkowo rzadko poruszaną kwestią. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście film, który opowiada o wielkich zmaganiach na froncie wschodnim. Nie zmienia to faktu, że rozmaite sprawy są oczywiście uproszczone.
Główny bohater, czyli Wasilij Zajcew, no to jest akurat postać autentyczna, prawda? Rosyjski snajper. Tytułuje się go jako jednego z najskuteczniejszych w ogóle snajperów wszechczasów, a przynajmniej w Związku Radzieckim. To jest osoba, która trafia, tak film przynajmniej mówi, troszeczkę, nie chcę powiedzieć przypadkowo, ale on trafia z całym tłumem żołnierzy pod Stalingrad, jest zdezorientowany zupełnie. Od razu z tego pociągu jest wpychany do łodzi, które muszą przekroczyć Wołgę, żeby dostać się do miasta. Ale przecież Zajcew, on od tak się przecież w Stalingradzie nie pojawił.
To znaczy na pewno nie był szeregowym żołnierzem piechoty, tak jak było to pokazane w filmie. Pojawił się w taki sposób, że on wcześniej służył w Armii Czerwonej, to znaczy służył w marynarce.
Pacyfiku.
Tak, i to miał stanowisko raczej administracyjne. Natomiast został potem rzeczywiście przeniesiony na front i faktycznie w stopniu podoficerskim i on brał udział w walkach, aczkolwiek te jego początki wyglądały troszkę inaczej. Też można powiedzieć na swój sposób spektakularne, ale inaczej niż pokazane w filmie. To znaczy, jak mówi anegdota, też trudno powiedzieć do końca, czy sprawdzona, swojego pierwszego Niemca, wroga, zabił własnoręcznie, to znaczy gołymi rękami w jakiejś szamotaninie. Nie był to na pewno strzał. Natomiast jako snajper, jako wyjątkowo uzdolniony strzelec został odkryty później, też w sposób przypadkowy, chociaż nie do końca tak dramatyczny, jak to było pokazane w filmie, gdzie on leży, może będzie pod stosem niemalże ciał swoich kolegów i przypadkowo zaczyna strzelać do niemieckich oficerów. Faktycznie wyglądało to tak, że krył się w takim leju po pocisku razem z kilkoma kolegami. Tam również znajdował się komisarz polityczny, który w jakiś sposób odkrył jego talent. I oni się znaleźli pod ogniem karabinów maszynowych. I on pomimo tego permanentnego ognia maszynowego chwycił za karabin, prosty karabin piechoty i kilkoma strzałami zdjął tych, można powiedzieć, operatorów karabinów maszynowych, co rzeczywiście uświadomiło temu komisarzowi politycznemu, że jest to materiał na strzelca wyborowego albo nawet na snajpera. No i zaczęła się jego kariera właśnie w ten sposób.
To możemy powiedzieć, że to był jeden z najskuteczniejszych snajperów wszechczasów, jak to niektórzy próbują powiedzieć?
Do pewnego stopnia tak. To znaczy musimy mieć świadomość, że on też był produktem propagandy radzieckiej.
Co też widzimy w filmie dosyć mocno. Tak. Chruszczow go właściwie promuje.
To jest też wyeksponowane w filmie. Akurat to jest wątek jak najbardziej prawdziwy. Natomiast byli też już tylko po stronie radzieckiej snajperzy, którzy mieli więcej trafień na koncie. Iwan Sidorenko ponad 500. Kobieta Ludmiła Pawliczenko ponad 300. Natomiast jeśli chodzi o Zajcewa, to jest 225 trafień. Z tym, że można powiedzieć, towarzyszyła mu pewna legenda. Został właśnie bardzo mocno wypromowany przez tą propagandę radziecką. Chodziło o to, żeby wspierać morale żołnierzy walczących przede wszystkim w bitwie stalingradzkiej. I może też by miał więcej tych trafień, gdyby nie to, że został ranny dość szybko, to znaczy już zimą 1943 roku, czyli jeszcze w trakcie trwania bitwy stalingradzkiej, chociaż niedokładnie pod Stalingradem. Nawet był taki moment, że stracił wzrok, dopiero po serii operacji ten wzrok został mu przywrócony. Natomiast potem zajmował się w znacznej mierze szkoleniem. To znaczy oczywiście też zdarzało mu się raz na jakiś czas ustrzelić jakiegoś Niemca, natomiast generalnie zajmował się szkoleniem i był rzeczywiście taką postacią mocno wykorzystywaną przez propagandę. Stąd też czas jego działalności na froncie był de facto ograniczony.
A czy w takim razie prawdziwy jest ten romans z Tanią, też kobietą snajper? To film jest bardzo wyartykułowany.
Tak, zgadza się, to znaczy do pewnego stopnia tak, z tym, że ta Tania też była kimś innym. Tak. To znaczy była Tania, nazywała się Tania Czernowa. To była postać nieco odbiegająca od tej postaci, którą zagrała zresztą w bardzo udany sposób, tak mi się wydaje, Rachel Weisz. Mianowicie ta prawdziwa Tania Czernowa, ona w ogóle urodziła się na Bronxie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast przybyła do Związku Radzieckiego po rozpoczęciu wojny, już prawda, po ataku niemieckim na Związek Radziecki, szukać swoich krewnych, którzy pochodzili z Białorusi. No i tych krewnych nie znalazła, natomiast zaciągnęła się do armii, przedostała się do Stalingradu, gdzie dołączyła do grupy snajperów Zajcewa. Jak mówimy o Zajcewie, to trzeba także powiedzieć bardzo ważną rzecz, że on nie tylko działał sam, ale on przede wszystkim stworzył już taką, powiedzmy sobie, szkołę, grupę snajperów właśnie w Stalingradzie.
A w filmie to pojawia się tylko Kulikow jako tak naprawdę jego towarzysz. Tak. Jakby on działał, powiedzmy, w pojedynkę przez jakąś chwilę.
Zresztą ten Kulikow to jest towarzysz troszeczkę do pewnego stopnia starszy kolega, może mistrz za dużo powiedziane, podczas gdy w Stalingradzie to Zajcew był tym mistrzem. On bardzo szybko...
Dla pozostałych.
Tak, on bardzo szybko osiągnął taką pozycję, można powiedzieć, swoistej gwiazdy Armii Czerwonej. Poniekąd to było słuszne, dlatego że do listopada 1933 roku, drugiego, on zabił około 100 Niemców, co wypada około 3-4 Niemców na dzień. Więc dlatego on faktycznie był skutecznym snajperem, natomiast jego rola polegała na tym, że on rzeczywiście stworzył tą grupę snajperów, którymi dowodził, których szkolił, ale którzy razem z nim wykonywali też różne akcje specjalne i do nich należała Tania, przy czym faktycznie wszystko na to wskazuje, że doszło tam do jakiegoś romansu, do jakiejś relacji osobistej, która jednak nie przetrwała próby czasu. To się wiązało z tym, że oboje byli w pewnym momencie ranni. Tak jak wspomniałem, już zimą 1943 roku Zajcew został ciężko ranny. Potem Tania była z kolei ranna już w 1945 roku, też bardzo poważnie. Oni oboje myśleli, że nie żyją. Dopiero potem, właściwie kilkadziesiąt lat później, okazało się, że jednak przeżyli i jakiś tam kontakt nawiązali, ale w międzyczasie już byli w innych związkach. Stąd też to w filmie jest sugestia, że oni zostają razem, natomiast w rzeczywistości tak nie było. I również ta prawdziwa Tania prawdopodobnie była o wiele mniej subtelną osobą niż filmowa, bo filmowa Tania jest dziewczyną, która studiowała przecież na Uniwersytecie Moskiewskim, natomiast prawdziwa Tania na pewno takich studiów nie odbyła i dość brutalnie walczyła. To też nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, co jest prawdą, bo tutaj naprawdę bardzo mocno nam wkracza propaganda radziecka. Natomiast ona sama twierdziła, że zabiła 24 Niemców w czasie jednej akcji. Więc można powiedzieć, to była kobieta dosyć twarda i brutalna.
Skoro mówimy o tym, że Tania jest postacią autentyczną, to co z kolei możemy powiedzieć o majorze Erwinie Königu? Czy to też jest postać autentyczna, czy kompletnie zmyślona?
To jest postać w znacznej mierze zmyślona. Chociaż do końca nie wiemy, bo generalnie tu jest jakby podstawowy problem z tym filmem i z faktami historycznymi. On się w znacznej mierze, rozmaite sceny, opiera na wątkach, które są zaczerpnięte z propagandy zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej. Na tym polega paradoks. Natomiast to nie są fakty, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób zweryfikować. Ale zaraz powiem, do czego zmierzam. Sam major König nie istniał jako taki. Istniał inny snajper niemiecki, Heinz Torwald, który miał na swoim koncie więcej niż 400 trafień i rzeczywiście był on instruktorem w szkole snajperów w Zossen koło Berlina, z tym, że jego nie było w Stalingradzie. Cały ten motyw, że Niemcy wysyłają snajpera, który ma zwalczyć Zajcewa, jest prawdopodobnie nie tyle może zmyślony, co jest właśnie oparty na różnych wątkach propagandy radzieckiej, która domyśliła tą historię. Bo to już było w rozmaitych, bym powiedział, publikacjach na temat Zajcewa, które publikowali Sowieci. Natomiast nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia, że do takiego pojedynku doszło. Doszło do pewnego pojedynku ze snajperem niemieckim, aczkolwiek to nie był żaden, można powiedzieć, wybitny snajper, na pewno nie był to ten Heinz Torwald, o którym wspomniałem. To było w trakcie walk o Stalingrad, to znaczy, że znalazł się snajper niemiecki, który zabił jednego z towarzyszy Zajcewa i dlatego Zajcew tutaj wpadł w pewnego rodzaju furię i postanowił nie spocząć, póki nie dorwie tego niemieckiego snajpera i rzeczywiście zrobiono to w taki sposób, że najpierw go oślepiono lusterkiem, to jest scena, która nawiązuje do tego, co było w filmie.
Właściwie dokładnie to samo się pojawia.
Potem, kiedy ten snajper niemiecki był oślepiony, bo go nie można było trafić, on był ukryty pod wagonem, to wystawiono kukłę, to też w filmie pewne są wątki nawiązujące do tego. I kiedy ten Niemiec zaczął strzelać do kukły, to wtedy Zajcew zorientował, gdzie on dokładnie jest i niedługo potem go trafił. Więc rzeczywiście, powiedzmy sobie, elementy tych prawdziwych pojedynków były wykorzystane w filmie. Niemniej jednak ten, można powiedzieć, taki wyjątkowo dramatyczny, taki epicki pojedynek pomiędzy najwybitniejszym snajperem sowieckim i najwybitniejszym snajperem niemieckim, to jest rzecz wymyślona, chociaż oparta na propagandzie sowieckiej.
To w takim razie jaka była rola snajperów w bitwie o Stalingrad?
Rola snajperów polegała na tym, że była pomocnicza w stosunku jakby do głównych działań wojennych, to znaczy w filmie została troszkę przeceniona, bo jakby oglądając ten film, to można odnieść wrażenie, że właściwie to troszkę nie wiadomo dlaczego ci Sowieci wygrali tę bitwę, dlatego że prowadzili walki tak jak prowadzili, tutaj tracili masę żołnierzy, natomiast tylko garstka dzielnych snajperów miała pomysł, jak zadać Niemcom straty. Faktycznie miał to charakter uzupełniający, dlatego że te prawdziwe walki, to jednak o ich losie decydowały wielkie zmagania na przykład jednostek pancernych wokół Stalingradu. Natomiast sami snajperzy, oni po pierwsze likwidowali obserwatorów artyleryjskich, po drugie likwidowali gońców. Chodziło bardziej o sparaliżowanie ruchów przeciwnika, o utrudnienie mu życia. I wreszcie to jest to, czym się parała już w ostatniej fazie jakby bitwy stalingradzkiej grupa Zajcewa, polowanie na grube ryby, czyli na oficerów, szczególnie wyższych rangą. Nie były to na pewno straty, które by decydowały o wyniku bitwy.
Skoro mówiliśmy o postaciach autentycznych, ja wspomniałem o kimś takim jak Nikita Chruszczow, późniejszy główny sekretarz przecież. On się rzeczywiście pojawił w Stalingradzie, jak to film pokazuje, ale reżyser chce nam powiedzieć, że on objął niejako dowództwo nad w ogóle obroną tego miasta, a tak chyba nie było.
Tak, nie było tak dlatego, że on był komisarzem politycznym, on zajmował się zadaniami typu inwigilowanie, można powiedzieć, samych
propaganda żołnierzy.
Propaganda, inwigilowanie żołnierzy, a także prowadził działania podziemców niemieckich, natomiast jeśli chodzi o dowództwo, to tutaj to był generał Wasilij Czujków i to było dowództwo o charakterze stricte wojskowym. Także tutaj Chruszczow rzeczywiście się pojawił w Stalingradzie, natomiast nie była to jakaś rola absolutnie decydująca.
A z kolei jak pan ocenia same bitwy batalistyczne? Chodzi mi zwłaszcza o ten sam początek. Mówiłem a propos Zajcewa, jak to mniej więcej wyglądało. Pociągi przejeżdżają właściwie prosto nad rzekę. Żołnierze, którzy są stłoczeni w tych wagonach, są wypychani, potem wpychani z kolei bardzo szybko do łodzi. Żołnierze są przerażeni, nie wiedzą, co się dzieje, nie mają nawet broni w ogóle, nie dostają tego wcześniej. W międzyczasie jeszcze ostrzał niemieckich samolotów, niektórzy żołnierze wyskakują do Wołgi, z kolei rosyjscy oficerowie strzelają do nich. Tak to właśnie wyglądało?
Momentami. Co ta scena pokazuje? Ta scena pokazuje po pierwsze specyficzny moment obrony walk o Stalingrad. Mianowicie to jest wrzesień, chyba to jest dokładnie wrzesień 1942 rok,
tak.
Może październik, ale wydaje mi się, że w filmie nawet było powiedziane, że to jest wrzesień. To jest moment taki najbardziej krytyczny dla strony radzieckiej, dlatego że Stalingrad, znaczy ta prawoobrzeżna część miasta jest atakowany przez wojska niemieckie, które są już bliskie zwycięstwa. I rzeczywiście to był ten moment, kiedy no, walki były nieprawdopodobnie zażarte, różne miejsca przechodziły z rąk do rąk, na przykład stacja kolejowa to 15 razy przechodziła z rąk do rąk, natomiast w momencie, kiedy jakaś część miasta została utracona przez stronę radziecką, to faktycznie oni wysyłali świeże jednostki, które bardzo szybko się wykrwawiały. Więc to jest moment bardzo trudny. Później to tak do końca nie wyglądało, później te role się odwróciły. Również tutaj należy dodać, że to był ten moment, kiedy faktycznie Luftwaffe dominowało na niebie. Potem straciło tą pozycję, to znaczy udało się Sowietom odzyskać przewagę. Natomiast w tym momencie definitywnie dominowali, w związku z tym dowolnie bombardowali te statki przeprawiające się przez rzekę, zadawali stronie radzieckiej bardzo duże straty. I również, co jest powiedzmy adekwatne do tego, w stosunku do tego momentu, prawda, czyli wrzesień 1942, to jest fakt, że jeżeli były jakieś braki w broni, to właśnie wtedy, ani wcześniej, ani później. Znaczy generalnie w roku 1942 były takie momenty, kiedy strona radziecka no, miała problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości broni żołnierzom.
Też to widzimy w filmie przecież. Nie każdy żołnierz dostaje broń, a sam Zajcew nie dostaje karabinu, tylko właściwie grać nabojów.
No właśnie, bo to jest ten moment, kiedy dostawy w ramach Land and Lease, te dostawy amerykańskie dopiero zaczynają docierać do Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że w ramach tych dostaw to strona sowiecka otrzymała 18 tysięcy samolotów, 10 tysięcy czołgów od Amerykanów. To są tylko liczby, które pokazują, że to były ogromne dostawy. Równocześnie Sowieci dopiero rozpoczynają produkcję w fabrykach, które zostały przeniesione na drugą stronę Uralu. W związku z tym w 1941 roku tej broni jeszcze nie brakowało, no bo mieli jej wcześniej dużo, oczywiście bardzo dużo utracili w czasie operacji Barbarossa. I od końca 1942 rzeczywiście te dostawy były już, powiedzmy sobie, zapewnione. Nowe jednostki, które docierały w ostatniej fazie bitwy pod Stalingrad, były dość dobrze, znaczy względnie, powiedzmy, dobrze uzbrojone. Natomiast jeżeli, bo tu nie jesteśmy pewni, były takie momenty, jakie możemy zobaczyć w filmie, to faktycznie właśnie wtedy, z tym, że musimy świadomość, że strona radziecka nie prowadziła w ten sposób wojny cały czas. W filmie jest pokazana scena batalistyczna w bardzo konkretnym momencie.
Tak.
Bardzo konkretnym momencie, kiedy faktycznie Armia Czerwona znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji. I wiele z tych momentów mogło być prawdziwych, ale na krótką metę. Na krótką metę. Wcześniej, później wyglądało to troszkę inaczej.
Czy prawdziwe w takim razie jest to, że Rosjanie, dowództwo sowieckie, wysyłało do desperackich ataków swoich żołnierzy, kompletnie nieuzbrojonych? Mamy taką scenę na początku, kiedy Rosjanie właśnie prowadzą taki desperacki atak. Co więcej, za nimi stoją kolejni komisarze, którzy mają w cudzysłowie zachęcać własnymi karabinami do tego, żeby żołnierze się, broń Boże, nie wycofywali.
I tutaj też trzeba to wyjaśnić. To znaczy tak, ataki były desperackie, aczkolwiek niekoniecznie musiały wyglądać dokładnie w ten sposób, bo tutaj mamy falę żołnierzy, po prostu olbrzymią falę żołnierzy, którzy atakują tak w sposób bezładny. Większość walk wyglądała jednak w taki sposób, że grupy żołnierzy walczyły w sposób bardzo bezwzględny i bardzo krwawy, zadając sobie duże straty, ale jednak w ruinach budynków. Tego rodzaju walki, jak było pokazane, odbywały się względnie rzadko i te straty były wysokie, ale też nie zadawane w tak błyskawicznym tempie. To znaczy mamy tutaj na przykład takiej dywizji, 13. dywizja strzelców, czy strzelecka, która została właśnie we wrześniu 1942 roku przetransportowana do Stalingradu i rzeczywiście w ciągu pierwszych 24 godzin walk stracili 30% żołnierzy. Natomiast generalnie spośród około 10 tysięcy żołnierzy tej jednostki wojnę, czy właściwie tą bitwę stalingradzką przeżyło 320. Więc faktycznie te straty były kolosalne. Ale w filmie jest pokazane tak, jakby w ciągu pierwszych 30 sekund walk ginęła cała dywizja.
Tak, no wysyłamy żołnierzy, od razu prawie wszyscy giną. No w tym ataku w zasadzie wszyscy giną.
No właściwie tak, oprócz tego Zajcewa.
Tutaj
do końca tak to nie wyglądało, te straty były potężne, ale rzeczywiście no, trwało to trochę wolniej i raczej to były walki właśnie w tych wnętrzach zrujnowanych różnych domów, fabryk, w ten sposób. Natomiast drugie pytanie, które pan zadał, dotyczyło tych właściwie NKWD-zistów, dlatego że
tak
to byli NKWD-ziści, którzy strzelali do w plecy.
Do każdego, kto się wycofywał.
Tak. To jest sprawa też nie do końca jasna. To znaczy tak, z całą pewnością mamy rozkaz Stalina numer 227, rozkaz ani kroku w tył.
Sławny
rozkaz, który rzeczywiście zakładał bezwzględne karanie wszystkich żołnierzy, którzy się wycofywali i nie byli w stanie podjąć walki. I z całą pewnością mamy także w Armii Czerwonej oddziały tak zwane zaporowe. Z tym, że raczej to były oddziały Armii Czerwonej, tam są, czasami się zdarzało tylko, że NKWdziści, bo w filmie to byli jednoznacznie NKWdziści. Raczej to były oddziały w ramach armii. Tych oddziałów było rzeczywiście niemało, to znaczy w każdej armii to było 3 do 5 takich oddziałów, każdy po 200 ludzi, co generalnie w całej Armii Czerwonej około 200 też tego rodzaju oddziałów. Z tym, że jakie były ich zadania? Rzeczywiście oni mieli zwalczać defetyzm, tylko głównie byli na tyłach, to znaczy oni wyłapywali dezerterów, oni ich zatrzymywali, z tym, że stosunkowo rzadko dochodziło do rozstrzeli. Czasami też rozstrzeliwali, oczywiście. Tutaj pewna brutalność była wpisana jak najbardziej w funkcjonowanie Armii Czerwonej od samego początku. To już był pomysł Trockiego z 1919 roku, że trzeba w ten sposób robić. Natomiast faktycznie to nie polegało na tym, że rozstrzeliwali każdego, tylko często kierowali ich z powrotem na front albo do specjalnych batalionów karnych. Natomiast jeśli chodzi o samo to strzelanie do atakujących żołnierzy, tutaj nie jesteśmy do końca pewni, mogło do tego dochodzić, natomiast na pewno niezbyt często i sporadycznie. Jakby relacje na ten temat paradoksalnie są zawarte w propagandzie tym razem niemieckiej, nazistowskiej, która chętnie z tamtego okresu jakby przywoływała rozmaite wspomnienia żołnierzy niemieckich i ukazywała właśnie tą stronę radziecką jako taką dzicz, można powiedzieć, ale to nie chodzi tylko o ich poziom cywilizacyjny, ale również sposób funkcjonowania armii i bardzo często w tych wspomnieniach mowa jest o tym, że ci żołnierze niemieccy byli struzgotani, jak widzieli te fale atakujących Rosjan, którzy otrzymywali też serię z karabinów maszynowych z tyłu. Więc dlatego nie jesteśmy w stanie tak powiedzieć w sposób absolutnie pewny, jak często do takich wydarzeń dochodziło. Natomiast...
To nie musiało być wcale przerysowane, to co widzimy w filmie.
Nie, aczkolwiek jeżeli dochodziło, to nie za często. O, może w ten sposób.
Jasne.
Na pewno to wiemy, że te oddziały zaporowe strzelały, ale na przykład nad głowami atakujących, żeby ich troszkę postraszyć, prawda? Ale jeszcze jedną rzecz że należy tutaj dodać, że akurat w Stalingradzie, i to są badania historyków, którzy to potwierdzili, poziom motywacji żołnierzy radzieckich był niezwykle wysoki. To znaczy, tego rodzaju zabiegi, powiedzmy, nazwijmy to zabiegami, to znaczy rzeczywiście tutaj strzelanie do atakujących żołnierzy i tak dalej, to były konieczne na wielu miejscach frontu, gdzie ten front się chwiał wielokrotnie, prawda? Natomiast w samym Stalingradzie, jak się analizuje tam rozmaite listy tych żołnierzy, ale też ich wypowiedzi, oczywiście biorąc pod uwagę ten cały kontekst ideologiczny, propagandowy i tak dalej, ale wiele wskazuje na to, że mieli niezwykłą jednak, bym powiedział, wolę walki, ci żołnierze radzieccy i przekonanie o słuszności swojej walki. Co ciekawe, podobne badania dotyczą żołnierzy niemieckich. Także prawdopodobnie tutaj to jest śmiała teza i oczywiście nie można być na 100% pewny, ale bardzo rzadko musiało, jeżeli w ogóle, dochodzić do tego rodzaju sytuacji pod Stalingradem, to znaczy, że trzeba było straszyć atakujących żołnierzy radzieckich śmiercią. Oni chcieli iść do tej walki.
Na mnie jeszcze robiło wrażenie to, jak ci snajperzy dobrze orientowali się w terenie. Nawet kiedy mamy tą scenę walki w opuszczonej fabryce, jak rozumiem, między Zajcewem, jego towarzyszką Tanią, a tym niemieckim strzelcem, to oni doskonale znają otoczenie jakby, no bo poruszają się tunelami albo jakimiś starymi rurami, tak żeby nie zostali oni wykryci. No musieli doskonale orientować się w tym miejscu, gdzie akurat są.
No zasadniczo tak, oczywiście, z tym, że w wielu przypadkach ci działali w pojedynkę, prawda? Tutaj zasadniczo snajper to jest ktoś, kto działa w pojedynkę. To akurat można powiedzieć grupa Zajcewa była na tyle wyjątkowa, że po jakimś czasie, bo na początku Zajcew też działał sam, jak mówię, tworzyli ten zespół. W przypadku strony radzieckiej było to o tyle ułatwione, że mogli także korzystać z cywili, dlatego że tam cały czas byli cywile. Przynajmniej, to są różne liczby, się podaje, około 10 tysięcy osób przynajmniej było zamkniętych w tym mieście przez cały czas oblężenia. W związku z tym, kto miał znać miasto, jak nie jego mieszkańcy? Ale można powiedzieć, z tych cywili albo generalnie osób, które przeszły na stronę niemiecką, także korzystała strona nazistowska. Tutaj ten wątek też jest poruszony w filmie, tam jest postać tego chłopaka, który tak właściwie szpiegował na dwie strony, potem zginął w taki sposób dosyć tragiczny. Tak. Ale to jest prawda, że pod Stalingradem było około 40-50 tysięcy obywateli Związku Radzieckiego, którzy przeszli na stronę niemiecką i bardzo często, że najczęściej to byli cywile, którzy tylko nosili takie opaski, którzy pełnili różnego rodzaju funkcje pomocnicze, ale również służyli jako wywiadowcy, zwiadowcy. Niektórzy nawet wzięli udział w walkach po stronie niemieckiej, ponieważ doskonale mieli świadomość tego, że, że jaki będzie ich los, kiedy wpadną w ręce sowieckie. Dlatego no, ich pomoc była konieczna także dla snajperów, czy też żołnierzy operujących w mieście, po jednej i po drugiej stronie.
Moim i Państwa gościem był Mateusz Drozdowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.